Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dobry wieczór, dzień dobry, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 40. już Pełni Literatury. Chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić do wspólnej lektury wierszy Julii Hartwig z tomu Inna Wyspa. Jest to wybór wierszy, którego dokonała Anna Nasiłowska, która opatrzyła również tę książkę wstępem. Jest to część serii Poeci do kwadratu, Poeci kwadrat, wydawanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy. To w założeniu poetycki dwugłos. Dialog, spotkanie osobowości, jak głosi notatka na czwartej stronie okładki, i Anna Nasiłowska, wybitna historyczka literatury, monografistka, krytyczka literacka, literaturoznawczyni, występuje tutaj też jako poetka. Spogląda więc na wiersze Julii Hartwig i wybiera te wiersze z dwóch perspektyw. Narzędziami historyka literatury, szkiełkiem i okiem, mówi o specyfice poetyckiej drogi Julii Hartwig, ale wrażliwość poetki stawia w tym dziele akcent. Bardzo serdecznie zapraszam. Tytuł Inna Wyspa sugerowałby, że Julia Hartwig jest poetką osobną. I tak, i nie. Bardzo szczególnie w jej przypadku spotkały się dystans, osobność i wspólnotowość, potrzeba wspólnotowości. I spotkały się w bardzo spójnej całości. To jest poetka bardzo spójna. Jej wiersze są bardzo spójne z osobowością, a ta osobowość też jest monolitem. Myślę, że motywem nieobojętnym dla tego wyboru jest też to, że jest to poetka tak dobrze pamiętana, tak bardzo obecna w środowisku literackim Warszawy końca XX i początku XXI wieku. Jest to coś, co ja wspominam jako bardzo charakterystyczne. Przeczytałem kiedyś w jednym ze wspomnień o Tadeuszu Konwickim uwagę, że nigdy nie był on na żadnych spotkaniach autorskich swoich przyjaciół, tylko na swoim. No, potem to troszeczkę skomplikowały wspomnienia jego córki, która mówiła o różnych lękach tego pisarza, ale rozumiem rodzaj spostrzeżenia o niechęci pisarza do obcowania z literaturą w ten sposób. Niechęci do rytualnego, może towarzyskiego, może konwencjonalnego wyrazu sympatii. Julia Hartwig miała zupełnie inaczej. Znaczy, ona rzeczywiście bywała bardzo dużo i bywała na takich spotkaniach, na których chyba nikt też nie spodziewał się jej obecności. Mówię to jako osoba, której spotkanie o książce Iwaszkiewiczowskiej Julia Hartwig zaszczyciła dwukrotnie w roku 2012 i potem nieco później. Nie spodziewałem się jej obecności. Myślę, że nie zapraszał jej również mój wydawca. To była dla niej forma intelektualnej aktywności. Była to dla niej forma otwartości, ciekawości. I oczywiście również spotykałem ją jako widz. To nie była jakaś wyjątkowa sytuacja. Opowiadam o tym dlatego, że wydaje mi się to ważnym elementem jej osobowości. Hojność, ciekawość, otwartość, brak uprzedzeń, ale też traktowanie siebie samej w sposób dość bezceremonialny. Mimo, że może nie można było nazwać jej osobą bezceremonialną. I ten aktywny stosunek do rzeczywistości, skojarzony z kontemplacyjnością, z jednak samotnością, jednak wyobcowaniem, bo ona bywała zwykle sama, chociaż była otoczona przez różnych ludzi, którzy ją admirowali. To połączenie, myślę, jest tajemnicą jej aktywności twórczej także, bo to rzeczywiście bardzo szczęśliwa w tej sferze poetka. Zauważa to Anna Nasiłowska. Po tomie Czułość, wydanym w roku 1992 na 70. urodziny autorki, właściwie nastąpiła erupcja tej twórczości. Julia Hartwig miała 25 bardzo dobrych twórczo lat do 96 roku życia, właściwie aktywna, właściwie pisząca. To jest coś niezwykłego. I to nie są tylko dobrzy bogowie, i to nie jest tylko szczęście, to nie są tylko geny, ale jest też to ta predyspozycja wewnętrzna, która właśnie objawiała się między innymi w tej jej hojności. I to połączenie wspólnotowości i osobności ma dość głębokie artystyczne konsekwencje, bo ona jest poetką idącą własną drogą, poetką bardzo konsekwentną, ale taką, która idzie drogą wytyczoną przez innych poetów, z wielką świadomością tego i z wobec nich wdzięcznością. Najkonsekwentniej w polskiej literaturze uprawiała ona rodzaj wiersza prozą, mikropoematu prozą, rodzaj przetransponowany z literatury francuskiej, którą wielbiła, którą tłumaczyła. Baudelaire, Rimbaud, Max Jacob to byli jej literaccy mistrzowie, to były jej w jakiś sposób również wzory, które patronowały jej nie w sensie naśladowania form, tylko w sensie naśladowania stosunku do świata i stosunku do poezji. Na przykład wizji poezji jako narzędzia poznania, jako formy poznania. Poznania oczywiście siebie samego, siebie samej, poznania drugiego człowieka, jego tajemnicy, ale też w jakiś sposób poznania rzeczywistości. I to poznania, które nie ma charakteru intelektualnego, ma charakter ponadintelektualny, intuicyjny, który nie do końca da się wyrazić. A szukanie tego wyrazu, dosyć beznadziejne, może nawet skazane na przegraną, na rozczarowanie, jest tym zadaniem twórcy. W jaki sposób to wygląda u Julii Hartwig? Posłuchajmy wreszcie wiersz. Cykada drąży noc. Cykada drąży noc. Jej głos jak ruchliwa spirala, która rozpręża się i zwija, naostrza się, czyści, srebrnieje. Kiedy utrudzona milknie, zostaje w nagrodę gwiazdą, skromną gwiazdą, puchem mleczu, drażniącym powiekę ciemności. Wezwanie. Połóż się koło mnie, jak lis koło lisicy, jak ptak obok ptaka, gdy rozlega się pochukiwanie sowy. Niech nas ogarnie mądrość milczenia, mądrość ciepła, mądrość pożegnania na długo przed chwilą odejścia. Leżąc obok siebie, patrzymy w noc. Pokłonią się nam cztery strony świata i wędrowcy złożą przed nami wymarzone dary, leki i talizmany. To dwa stosunkowo wczesne wiersze Julii Hartwig, ale wiersze, które gdyby nawet nic już później nie napisała, byłyby w antologii polskiej poezji. Mówiłyby o tym, że był ktoś taki jak Julia Hartwig. Był i szukał trochę jeszcze własnego głosu. Może szukał go do końca, nie trochę. Głosu po to, aby opisać głos w ciemności. Głos cykady, głos człowieka. Ten głos, który te fenomeny nadają milczącej nocy, milczącej czerni. W nocy łatwiej jest usłyszeć świat. To jest też tajemnica naszego podtytułu, podtytułu naszego cyklu. Więc kiedy Julia Hartwig w 2015 roku, sędziwa już poetka, odbierała doktorat honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i wygłosiła wykład, autokomentarz, opublikowany potem jako dawać do siebie dostęp zachwytowi, mówiła w nim, że jej poezja jest bardzo mocno związana z widzialnym światem. Cytuję. Rzeczywistość widzialna stanowiła dla mnie zawsze punkt odniesienia. Ale zaraz też potem mówiła, że zubożyliśmy obraz naszego świata wewnętrznego, ukazując jedynie jego część białą, dzienną, operującą w dziedzinie jawy. I dla Judith Hartwig w jej poezji ta rzeczywistość dzienna, biała i rzeczywistość nocna, czarna, również rzeczywistość snu, są jakoś komplementarne. Noc jest bardzo inspirującą porą. Porą poezjotwórczą, ale też porą, w której rozgrywa się poezja, która nie zyskuje formy wiersza. Ona się rozgrywa we śnie, ale rozgrywa się też pomiędzy dwojgiem, którzy leżą obok siebie i ogarnia ich, pisze Hartwig w wierszu, wezwanie, mądrość milczenia, mądrość ciepła i trzecią mądrość, dodaje, mądrość pożegnania na długo przed chwilą odejścia. To jest fraza napisana przez młodą poetkę, młodą Julię Hartwig, a realizująca przecież ideę poezji jako poznania. Poznania może również przyszłości. I pojawia się też w tym wierszu świadomość, która go zamyka i sprawia, że on jest wierszem szalenie optymistycznym. Właśnie on jest wierszem o przyszłości, ale o tej przyszłości, w której nastąpi pożegnanie, ale zanim ono nastąpi, kiedy tak leżąc obok siebie, pisze Hartwig, patrzymy w noc, to świat nam się pokłoni. Pokłonią się nam cztery strony świata i wędrowcy złożą przed nami wymarzone dary, leki i talizmany. To wszystko czeka tych dwoje. Oczywiście w takim wymiarze, jaki jest im dostępny. Ale ona wie, że tak będzie. Nie wierzy. Wie. Ona to poznała. Tylko trzeba się obok siebie położyć. To jest zaklinanie, wywoływanie tej rzeczywistości. Dlatego ten wiersz też ma tytuł Wezwanie. Ale w tym potencjale afirmacji świata, jaki znajdujemy w wezwaniu, kryją się pewne komplikacje. I nawet tę frazę, którą Państwu zacytowałem z autokomentarza Julii Hartwig, rzeczywistość widzialna stanowiła dla mnie zawsze stały punkt odniesienia, skróciłem o kontynuację. Dalej mówi ona, akceptuję świat widzialny w całym jego bogactwie i grozie. Przy całej jego ułomności nie ma wszak świata doskonalszego niż ten, który istnieje. I to jest oczywiście ogromny, emocjonalny również problem, jeśli się ma wrażliwość poetki. I tutaj z emocjami walczy racjonalność. Oczywiście do bólu racjonalne jest to zdanie, że nie ma innego, nie ma lepszego świata. Ale walczy racjonalność postawy klasycznej. Postawy, o której Anna Nasiłowska we wstępie do Innej wyspy pisze następujące zdania. Klasyczna pozycja podmiotu, poza tym poczucie hierarchii, dążenie do ładu oraz wysokie zobowiązania moralne, które rozpoczynają się od zobowiązań dotyczących siebie, takich jak prowadzenie twórczego życia, zachowanie aktywności w późnych latach, wierność obranej drodze. Pojawia się tu też wymóg niepopadania w rozpacz, niezależnie od doświadczeń życiowych, które mogłyby być destrukcyjne, gdyby nie opanowanie myślącego ja. I właśnie Julia Hartwig była taką poetką opanowaną, poetką klasyczną, pisząc też od czasu do czasu o tym wiersze, które moglibyśmy uznać za programowe. Posłuchajmy kilku z nich. na wieczorze autorskim ktoś powiedział, że moje wiersze są pełne rozpaczy. Zaprzeczyłam. Być może z poczucia, że zaprzeczyć powinnam, bo cóż jest warta sztuka oddychająca rozpaczą. Ale on pozostawał przy swoim zdaniu. Zapewne odnalazł w tych wierszach to, czego szukał. Rozpacz się nie starzeje. Młoda i stara, jednakowoż żarłoczna. Nie przebiera i chwyta, co pod ręką. Szerzy się jak noc i nie jest przywilejem dusz wybranych. One tylko bywają wymowniejsze. A przecież na przekór jej wołam. Radość, joy, stan błogosławieństwa i lunapark dziecinny. Iść kolejną losu w śpiewie niewidzialnych stworzeń. Radość twarda jak diament, niezawisła i niczemu nic niedłużna. Sprzeczność jest moim żywiołem, prawem, o które wojuję. Przesłanie. W trumnie nocy, w uplecionym z wikliny koszyku dla dziecka, płynęliśmy niesieni ku niejasnym celom. Ktoś z góry już nas znaczył okiem ognia, głodu, bóstwo bóstw, dobry książę lub ułomny starzec. Płynęliśmy bez zgrozy, morze było krwawe i z dna góry umarłych chybotały falą. Więc przytulną kolebką było nocne morze. Wypełnieni tajemną wiedzą snu, byliśmy żertwą dla symboli, dla krzyżów, gwiazd i zwierząt już anachronicznych. I każdy z nas miał język rozwidlony, by mówić mową prostą i mową uczoną. Jesteśmy zwierzętami z poświęcanych stajni. Ktokolwiek nas napotka, niech ucieka z krzykiem. Jeśli istnieją jeszcze gatunki odmienne w kosmicznych gwiazdozbiorach z łagodniejszych mitów. Potrzeba nam. Potrzeba nam pieśni dostojnej, dołem ciemnej, górą rozwidnionej, której klasztorna czystość pozwoli rzeczom naszego życia wrócić na właściwe miejsce. Potrzeba nam pieśni dostojnej, może gregoriańskiej, która pozwoli nam uwierzyć, że śpiew churalny znowu jest możliwy. Potrzeba nam pieśni i grzmotu organów, pieśni, która nas karci i dźwiga, także jak mała zwierzyna drżąca przed drapieżnikiem, cofamy się przed wielkością, która nas przekracza, by za chwilę znów nabrać otuchy, bo głos, który nas wzywał, staje się łagodniejszy, a nawet tkliwy. Potrzebna nam także pieśń dostojna, abyśmy mogli pójść przeciw niej, wątpiąc i zdradzając ją raz po raz. Trzy wiersze o różnych rzeczach, ale wszystkie trzy chyba mające właśnie ten wymiar tekstów programowych i razem tworzące też program. Na wieczorze autorskim tekst o rozpaczy i o prawie do sprzeczności, prawie do zaprzeczenia, że w tych wierszach jest rozpacz. Julia Hartwig tutaj retorycznie pyta, cóż jest warta sztuka oddychająca rozpaczą? To jest właśnie pytanie klasyka. Sztuka oddychająca rozpaczą nie jest odpowiedzią na powody rozpaczy. Tak chyba można zrozumieć to pytanie. Nie jest to jednak temat odpowiedni ani dla ody, ani dla elegii, pisał, rymował Czesław Miłosz. Ale bardzo zaskakujące jest potem zdanie, kiedy on, ten czytelnik, pozostawał przy swoim zdaniu, poetka stwierdza, zapewne odnalazł w tych wierszach to, czego szukał. Tak jakby z każdego wiersza, z każdych wierszy, z każdego życia da się wydestylować rozpacz, jeśli jest się w tej chwili w takiej sytuacji, w takiej dyspozycji, że szuka się właśnie tego. Szuka się może dlatego, że szuka się antybiotyku, który będzie wpuszczeniem dawki, kontrolowanej literackiej dawki rozpaczy, aby ta dawka uodporniła organizm i go w jakiś sposób znieczuliła. I Hartwig w zupełnie zaskakujący sposób tutaj rozpoczyna w tym wierszu nowy wątek. I pisze ona coś, co można właściwie nazwać hymnem do rozpaczy. Tak jak jest hymn do miłości z listu świętego Pawła do Koryntian. Proszę posłuchać. Rozpacz się nie starzeje. Młoda i stara jednakowoż żarłoczna. Nie przebiera i chwyta co pod ręką. Szerzy się jak noc i nie jest przywilejem dusz wybranych. One tylko bywają wymowniejsze. Jest to hymn o potędze, o wieczności tego, co określa się tutaj mianem rozpacz. I właśnie dla równowagi pada potem zdanie, a przecież na przekór jej wołam radość, joy. I mniej może przekonujący niż hymn do rozpaczy jest tutaj hymn do radości. Stan błogosławieństwa i lunapark dziecinny, iść kolejną losu w śpiewie niewidzialnych stworzeń. Radość twarda jak diament, niezawisła i niczemu nic niedłużna. Jednak rozpacz w tej parze jest aktywna. To ona jest żarłoczna, to ona nie przebiera, ona chwyta co pod ręką i szerzy się. Radość po prostu jest. No i walka kończąca ten wiersz, słowo wojuje, zamykające wiersz na wieczorze autorskim, odnosi się do prawa do sprzeczności, a nie do walki z rozpaczą albo walki o radość. Odnosi się do walki o równowagę. Równowagę, dzięki której możliwe jest życie i możliwe jest zniesienie wszystkiego. Zniesienie rzeczy, o których mówią mity i które, kiedy pojawiają się w życiu człowieka, to można je ubrać w mit, włożyć w mit, przesunąć w sferę mitu. Więc opisuje Julia Hartwig w wierszu przesłanie człowieka jako żertwę dla symboli, jako ofiarę bóstw, które nas znaczą okiem ognia, głodu, które sprawiają, że płyniemy ku niejasnym celom w uplecionym z wikliny koszyku dla dziecka, jak Mojżesz w wiklinowym koszyku. Płyniemy jak towarzysze Odyseusza. Ale, stwierdza Hartwig, nie istnieje żaden gatunek inny, odmienny w kosmicznych gwiazdozbiorach z łagodniejszych mitów. I w końcu trzeci wiersz. Potrzeba nam również o wspierającej sile mitu, wspierającej sile sztuki. I myślę, że jest to też wiersz religijny, bo ta pieśń dostojna, wobec której idziemy przeciw niej, wątpiąc i zdradzając ją raz po raz, jest przecież też tą sferą. Ona jednak, pisze Julia Hartwig, pozwala rzeczom naszego życia wrócić na właściwe miejsce. Pozwala nam uwierzyć, że śpiew churalny znowu jest możliwy. Karci i dźwiga. Straszy, także jak mała zwierzyna drżąca przed drapieżnikiem, cofamy się przed wielkością, która nas przekracza i przyciąga, by za chwilę znów nabrać otuchy, bo głos, który nas wzywał, staje się łagodniejszy, a nawet tkliwy. Znów zwierzęta i znów głos i znów strach i nadzieja. To wszystko zaś w gwiazdozbiorze z tych trudnych mitów, w którym możliwa i konieczna i potrzebna jest pieśń dostojna. To wszystko zaś w gwiazdozbiorze z tych trudnych mitów. I istnieją różne wyzwania, które mogą zachwiać tą równowagą między rozpaczą a radością. Powiedziałem Państwu o tym, że Julia Hartwig miała ten niezwykły dar bycia starą poetką i bycia nią bardzo, bardzo długo. Bo właściwie jej wchodzenie w tę przestrzeń zaczyna się w tomie Chwila postoju z roku 1980. I potem po 92 po czułości, która jest już zaplanowana jako późny tom, następuje 25 lat, o których wspominałem, twórczych. Posłuchajmy jeszcze trzech wierszy. Pierwszy to będzie wiersz tytułowy z tomu Chwila postoju. Wiersz Nie idźmy to wiersz z tomu Nie ma odpowiedzi z roku 2001. Zaś wiersz Blues to tom To wróci z roku 2007. Chwila postoju. Zaczynamy się starzeć i każdy z nas przypomina sobie teraz, że miał matkę, ojca i rodzeństwo i że ma dwie nogi, podobnie jak wróbel i Kafka, i umysł na miarę tego, czego dokonał, talent na miarę tego, co roztrwonił. Dobrotliwa natura szkli w nas już okna matowymi szybami, otula nasze uszy, by nie chwytały obelg, złorzeczeń i wyrzutów. Tylko wewnątrz to niecichnące palenisko, gdzie mali kowale wykuwają w płomieniu nadziei niefałszowane monety. Ten jasny pokój, w którym obradują poważni ustawodawcy i mała dziewczynka, która leżąc na starym dywanie szuka pod fotelem zagubionej piłki. Nie idźmy. Nie idźmy jeszcze spać, póki tak pięknie gra muzyka. Nie idźmy jeszcze spać, póki nie świta, póki umiemy stąpać za krokami nocy. W ciemności, z którą szukamy braterstwa, nie idźmy jeszcze spać, dopóki dźwięki gubią czas. Nie idźmy jeszcze spać. Nie idźmy spać. Blues. Zanim jeszcze, przeczytaj jednak tę przypowieść. O tak, przeczytaj. I nie zapomnij wrócić tam, gdzie... O tak, nie zapomnij tam wrócić. Spróbuj zrozumieć to, czego wówczas... O tak, spróbuj zrozumieć. I nie zaniedbuj zniszczyć tego, co wiesz. O tak, nie zaniedbuj. I posłuchaj tego kwartetu, co wtedy. O tak, posłuchaj. Bo to przychodzi tak niespodziewanie. To przychodzi. O tak, niespodziewanie. Jak słyszymy, starość jest chwilą postoju. I chwilą słuchania. Ale nie obelg, złorzeczeń i wyrzutów. Na to dobra natura otula uszy, ale chwilą słuchania muzyki. Nie jest to chorał gregoriański, nie jest to ta pieśń, która straszy i przyciąga, tylko jest to muzyka życia, muzyka słuchana nocą. Wiersz Nie idźmy jest jednym z prostszych i piękniejszych wierszy Julii Hartwig. Pięknie go też śpiewa Justyna Bacz. Jak Państwo pamiętają, ja mam tę stałą formułę. Pewnie to nie ma sensu, ale bardzo serdecznie w tym miejscu pozdrawiam. Więc nie idźmy jeszcze spać. To też jest rodzaj wezwania takiego, jakie już usłyszeliśmy. Połóż się koło mnie. To też nie zachęcało do spania. I kiedy słuchamy tego wiersza, kiedy go czytamy, Widzimy południowe miasteczko. Widzimy światło na ciemnych nocnych ulicach. Słyszymy muzykę, która dobiega z ogródków kawiarnian. Słyszymy ten gwar i widzimy parę, która spaceruje po tym mieście i chce, żeby to trwało. I chce, żeby to było i żeby dźwięki gubiły czas. Ale to jest późny wiersz poetki. I bardzo możliwe, że nie jest to wiersz opisujący spacer pary w pięknym, dusznym, ciepłym mieście. Tylko jest to wiersz o samotnej nocy w domu i o słuchaniu muzyki wypełnieniem samotności. I to my, może ona mówi po prostu do siebie albo do osoby również, która jest z nią, ale jest z nią w jakiś inny sposób. Nie idźmy jeszcze spać, póki tak pięknie gra muzyka. Nie idźmy jeszcze spać, póki nie świta, póki umiemy stąpać za krokami nocy, w ciemności, z którą szukamy braterstwa. Nie idźmy jeszcze spać, dopóki dźwięki gubią czas. To może być nocny wiersz. Podobnie jak bez wątpienia nocnym wierszem jest blues. To jest nocna muzyka. I też muzyka, która przynosi wezwanie. Bardzo Julia Hartwig lubi te takie impresywne klimaty. Zaproszenie, przykazanie, przypomnienie, powiedzenie. Ale sobie czujemy, że to nie chodzi o nas, że to przeczytaj. To nie jest do nas skierowane, tylko jest to skierowane do siebie samej. To też jest wyraz tej walki o równowagę. No i oczywiście ten blues to nie jest tylko związek Julii Hartwig ze Stanami Zjednoczonymi, w których spędziła też sporo czasu i gdzie też umarła w domu swojej córki, ale też wyraz tej otwartości, otwartości również na kulturę wysoką w jej innej odsłonie, mniej klasycznej. I ta klasyczna poetka, która posługuje się właściwie w całej swojej twórczości zdaniem, która nie pisze wierszy niezłożonych ze zdań, pisze blues, który jest przerywanym wierszem, właśnie takim frazowanym, ale frazowanym w sposób taki, że słowa się nie kończą, zdania się nie kończą. I nie zapomnij wrócić tam, gdzie. Spróbuj zrozumieć to, czego wówczas. I nie zaniedbuj zniszczyć tego, co wiesz. To bardzo intrygujące, bardzo enigmatyczne zdanie. I bardzo możliwe, że to, co wiesz, to jest też fraza you know, jest tam przecież leitmotywem. Taki wiersz, taki blues napisała stara poetka. Stara poetka, która miała do siebie i do swej starości wiele dystansu. I patrzyła na siebie z pogodą i z humorem. Tak jest w wierszu, którym chciałbym pożegnać się z Państwem. Wiersz ma tytuł Morze. Pochodzi z tomu Czuwanie, który ukazał się w 1978 roku. I tak jak wszystkie czytane dziś wiersze, jest częścią wyboru poezji Julii Hartwig zatytułowanego Inna Wyspa, wyboru dokonanego przez Annę Nasiłowską i opatrzonego przez nią wstępem. No właśnie i wiersz Morze wymaga też wstępu, bo pojawia się tam kilka postaci, którym należy zrobić przypisy biograficzne. Przede wszystkim babcia Moses. To jest Ann Mary Robinson Moses, amerykańska artystka naiwna, amerykańska malarka naiwna, która zaczęła malować w wieku 70 lat po długim i trudnym życiu. Życiu, które wiodła na farmie, pracując też jako służąca w młodości, w dzieciństwie, a która w swoim malarstwie utrwalała sceny z tego trudnego też dzieciństwa. I odeszła jako szanowana, podziwiana, głośna artystka w wieku 101 lat. Babcia Henry to jest Florence Henry, malarka awangardowa, a Czajka to Izabela Czajka-Stachowicz, pisarka i ważna środowiskowa postać. Obciążeni już tym przypisem, posłuchajmy wiersza Morze. Morze. Może ja też zostanę taką babcią Moses albo babcią Henry i nagle dostąpię świeżości i prostoty nowego widzenia. Nie będą to obrazki dzieci bawiących się na śniegu, ani dokładne portreciki rodzinne, ani kwiaty fantastyczne lub z natury, ale wiersze. Posypią się ze mnie jak czerstwe jabłuszka z rozprutego worka. To dopiero będzie. Posadzą mnie jak babcię Henry w fotelu u Czajki w jej malutkim mieszkaniu na Mokotowie. Przyjedzie telewizja, skierują na mnie lampy. Będzie mi bardzo gorąco, ale będę się uśmiechać. Młodzi awangardowi artyści będą na mnie patrzeć trochę pobłażliwie, a trochę z zazdrością. Potem wszyscy sobie popiją i będą głośno mówić z kieliszkami w rękach. Wepchną mój fotel do kąta i zdrzemnę się tam spokojnie. I pozwolą państwo, że nie będzie miał komentarza ten wiersz. Bardzo dziękuję za wysłuchanie 40 pełni literatury, pełnej poezji Julii Hartwig. Dziękuję. Do usłyszenia za 2 tygodnie.